krótkich słowach.
No to zapraszamy Państwa teraz na rozmowę o ekonomii. W sobotę odbyło się uroczyste otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, czyli takiej nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. No i oczywiście ma to wiele wspólnego z ekonomią, bo znaleźli się tacy mądrale ekonomiści, którzy orzekli, że ta budowa to inwestycja nieopłacalna. Ze mną w studiu redaktor Piotr Tomczyk.
Dzień dobry.
Ekspert nasz ekonomiczny, prawdziwy ekspert. Więc zapytam, panie redaktorze, co tam, po co nam w takim razie ten kanał, skoro można spotkać takie opinie.
Tak, tak. Ta opinia jest wyjątkowo kuriozalna. Skąd ona się wzięła? Jeden z profesorów chciał podobno obliczyć, kiedy ta inwestycja nam się zwróci. No i wyszło mu z tych wyliczeń, że potrzebujemy na to 1000 lat. Czyli 1000 lat będziemy czekali na zwrot inwestycji.
Rozumiem, że z uprzejmości nie podajesz nazwiska.
Tak. Przy czym jak on to wyliczył? Wyliczył to uwzględniając jedynie zyski, uwaga, uwaga, portu w Elblągu. A zyski te potencjalne Polski, no pewnie z roztargnienia pominął.
A jakie są te zyski? Do czego Polska potrzebuje kanału przez Mierzeję Wiślaną, tak na serio?
Kanał pozwoli na skrócenie drogi żeglugi statków z Bałtyku do Elbląga o 100 kilometrów i spowoduje, to jest rzecz ważniejsza nawet, że wpłynięcie na Zalew Wiślany nie będzie wymagało zezwolenia władz rosyjskich. Co ciekawe, Rosjanie dawali sobie zawsze 14 dni na podjęcie decyzji, kto może pływać po tym zalewie, a kto nie. I o takie pozwolenie zwracała się do nich nawet Straż Graniczna. A o tym, że sprawa jest poważniejsza od samych zysków portu w Elblągu, przypomniał prezydent Andrzej Duda.
Wszystkich tych, którzy rozumieją, że państwo, które uważa się za państwo poważne, jest państwem bez kompleksów, że naród, który jest narodem bez kompleksów, a zwłaszcza bez kompleksu niższości, że państwo, które rozumie swój potencjał, swoją historię i swoje znaczenie, nie może sobie pozwolić na to, by być państwem zależnym. Nie może sobie pozwolić na to, by ktoś inny decydował o jego ważnych, strategicznych sprawach.
No, faktycznie w tym kontekście wyliczanie jedynie finansowego zysku, jakie może uzyskać port, i to ten jeden, jedyny, wydaje się rzeczywiście zaskakujące, no i po prostu wielką, jedną, dużą manipulacją. Przy takim rachunku trzeba byłoby chyba uznać, że żadna strategiczna inwestycja państwa, drogi, autostrady, nie wiem co tam, kanały, mosty, prawda, jest po prostu nieopłacalna.
No tak? Właśnie, na to by wyglądało, szczególnie, że port na przykład za eksploatację drogi, autostrady nie otrzymuje żadnych pieniędzy. To tak niezbyt poważnie może mówiąc. Ale nawet jeśli analizujemy efekty inwestycji tylko od strony gospodarczej, to warto zauważyć, że te efekty nie ograniczą się do zysków jednego przedsiębiorstwa. O innych korzyściach, znacznie szerszych, które powinna przynieść ta inwestycja, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński.
Nie tylko gospodarka w znaczeniu portu w Elblągu, ale również turystyka, która jest też dużym elementem gospodarki i na tym wiele portów małych, które tam są na terenie zalewu, czy to Tolkmicko-Suchacz, czy Braniewo, czy Krynica, która ma przecież swoją marinę od strony zalewu, kąty rybackie, no wszyscy na tym skorzystają.
Wobec tego pytanie jeszcze, Piotrze, czy koszty przekopu Mierzei można jakoś porównywać z inwestycjami przeprowadzonymi przez inne państwa?
Tutaj mamy
w zakresie, powiedzmy.
No właśnie, tutaj mamy bardzo ciekawą, bieżącą sprawę. Ciekawostka zza Odry, bo w październiku tego roku, po 14 latach budowy, swoją działalność rozpocznie podnośnia statków w Niederfinow w Niemczech. I uwaga, uwaga, podnośnia kosztująca 520 milionów euro, czyli więcej nawet niż przekop Mierzei.
Ale co, ekolodzy tam nie protestowali?
No właśnie, jakoś cisza trwała na ten temat. Gigantyczna inwestycja. Ona jest niezbędna do utrzymania połączenia wodnego między Berlinem a portem w Szczecinie. Tyle, że, co ciekawe, stara podnośnia statków jest ciągle sprawna i konieczności budowy nowej na razie przynajmniej nie było. Natomiast media niemieckie, także w Niemczech, nie krytykują tej inwestycji.
Także w Niemczech. To tak, było tak. Bardzo znamienne, panie redaktorze. No, tak, uważni. Tak, tak. Słuchacze,
no, zaakcentowałem, bo jak jest w Polsce, mniej więcej się orientujemy, natomiast w Niemczech w tej sprawie jest podobnie.
Dobrze, a gazociąg Nord Stream 2, czy nie jest tu lepszym przykładem inwestycji nie do końca opłacalnej może ekonomicznie, no ale dający inne, no takie korzyści, bym powiedział, no zdecydowanie
tak,
inne,
dużo,
prawda?
Tak, to już jest zupełnie inna skala inwestycji. Nord Stream 2, potężna inwestycja, co warto podkreślić, niemiecko-rosyjska, koszt około 14,5 miliarda euro, też nie miała tego uzasadnienia czysto biznesowego, a według mnie typowo polityczne, bo miała przede wszystkim umożliwić gazowy szantaż, głównie wobec krajów Europy Środkowej. Natomiast niektórzy dziennikarze i politycy w Polsce przez długi czas twierdzili, że to typowo biznesowa inwestycja prywatnych firm.
Pamiętamy, Rafał Trzaskowski, słynna wypowiedź.
Nie miało to oczywiście żadnego uzasadnienia, no bo bezpośrednio ta inwestycja była wspierana przez rządy także i niemiecki, i rosyjski, i instytucje europejskie, które, o czym już zapominamy, kredytowały również tę inwestycję. A cóż, no jeśli chodzi o ekonomistów i dziennikarzy ekonomicznych w Polsce, no to myślę, że warto, żeby przykładali tę samą miarę do inwestycji w Polsce i, mówiąc dyplomatycznie, w innych krajach.
Oby słyszeli te słowa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Redaktor Piotr Tomczyk. Przed nami, proszę Państwa, dziękuję Piotrze, a za chwilę przegląd zagranicznych mediów.